SBS Radio.
Michał Bąk, jestem sekretarzem generalnym Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportu Wodnych Polskie Jachty. Taka jest pełna nazwa. Za granicą mówimy krócej Polboat.
Polska szczyci się długą historią w przemyśle budowy łodzi. Jak to teraz się ma? Jak Polska przekłada te właśnie doświadczenie historyczne na dzisiejsze czasy, XXI wiek?
Powiem tak, bo historia akurat tego przemysłu jest bardzo ważna. Rzeczywiście produkowaliśmy jachty jeszcze przed II wojną światową, w tym okresie międzywojennym. Natomiast taki prawdziwy boom nastąpił po II wojnie światowej, kiedy te polskie wybrzeże z racji zmiany granic powiększyło się z 30 km do ponad 400. To spowodowało, że Polacy pokochali sporty wodne, pokochali żeglarstwo. Podam tylko taką ciekawostkę, że jeszcze w okresie międzywojennym wydawany był magazyn Morze, które miało ponad 100 tysięcy nakładu. No w tej chwili najbardziej popularny magazyn w Polsce, Żagle, ma kilkanaście tysięcy. Mimo tego, że wtedy jeszcze to polskie wybrzeże było bardzo krótkie. Ale Polacy zawsze kochali pływać. W czasie komunizmu żeglarstwo było takim synonimem wolności. Nikt nas wreszcie nie obserwował, nikt nikomu nie donosił. Czuliśmy się wolni. Oczywiście nie można było, tak jak teraz, wypływać swobodnie, gdzie się chce. Natomiast
były jeszcze jeziora, prawda?
Dokładnie tak. No mamy wiele tych jezior, powstawały kolejne sztuczne akweny, żeglowne rzeki, więc Polacy rzeczywiście bardzo chcieli żeglować, no i potrzebowali do tego łódek. Dlatego polskie stocznie zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu i te potrzeby zaspokajać. Małe łódki typu Kadet czy Omega, trochę większe łodzie, na początku stalowe, drewniane, w latach 70. ruszyła oczywiście produkcja jachtów z laminatu, co przyspieszyło ten cały proces produkcyjny. Możliwe było wytworzenie już wielu tysięcy łodzi rocznie. Powstawały duże firmy, takie jak Fotopam Augustów, Fotopam Miastko czy Ostruda, już nie mówiąc o Gdańsku czy Szczecinie. Powstawały uniwersytety czy politechniki, gdzie rzeczywiście kadry się szkoliły, żeby te jachty były jak najlepszej jakości. I teraz po 89 roku, kiedy zmienił się zupełnie system polityczny, kiedy te duże stocznie nie miały swojego takiego pierwszego odbiorcy, czyli tego Związku Radzieckiego, który te jachty od nas brał, okazało się, że są problemy w tej nowej rzeczywistości ze zdobywaniem materiału, zdobywaniem kompozytów potrzebnych do budowy jachtów. Wtedy polskie stocznie zaczęły szukać pomocy też u zagranicznych partnerów. I rzeczywiście francuskie stocznie, niemieckie stocznie, widząc potencjał w Polsce, widząc te wielkie stocznie, które zaczynają upadać, zaczynają dogadywać się z prywatnymi właścicielami. Często to byli pracownicy tych firm, którzy przejmowali nawet kawałki, czasami no w całości, ale często to było tak, że duża stocznia dzieliła się na część produkcyjną, część do produkcji żagli, czy jeszcze innych kompozytów i już działały jako prywatne firmy, które oczywiście miały zupełnie inny system decyzyjny, zupełnie inaczej działały. Po 89 roku okazało się też, że nie mamy zupełnie pojęcia o tym, jak wygląda konkurencja w Europie. Przecież nigdy
chociażby
się...
Chociażby z Europy, prawda?
No tak, to już mówimy najpierw jeszcze o tym, jakby bliskim dla nas wtedy rynku. Więc no, bez tego doświadczenia, żeby się przebić na tym trudnym dosyć rynku, Polacy zaczęli eksperymentować z innowacjami. Zaczęliśmy wymyślać coś, czego jeszcze gdzieś nie było na świecie. Polak potrafi. Więc te jachty okazało się, że są fantastyczne, świetnie skonstruowane i do tego dużo tańsze. Pierwsze stocznie, które budowały najpierw małe jednostki i pokazywały je na targach w Niemczech czy na wystawie w Paryżu, nagle dostawały bardzo dużo zleceń i nie były w stanie jakby też takiej ilości jachtów wyprodukować. Dlatego musiały się w bardzo szybkim czasie rozwinąć, rozbudować powierzchnię produkcyjną, zatrudnić wiele osób. No i to spowodowało, że naprawdę ten rozwój polskiej branży jachtowej był naprawdę skonsolidowany w kilku latach. To było taki wielki ruch. Też do tego powstawały nowe stocznie, Sunreef na przykład, czy Parker, które też już jakby chciały włączyć się do całej tej produkcji. To spowodowało, że rzeczywiście w tej chwili Polska jest bardzo mocno doceniana, już nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Wszyscy już wiedzą, że jachty robione w Polsce są robione z niezwykłą dbałością o wszystkie szczegóły. Co więcej, właściciele tych stoczni to w dalszym ciągu przede wszystkim żeglarze, którzy podchodzą do tego swojego fachu z wielką pasją. To jest naprawdę niesamowite. Ja mam wielkie szczęście, że mogę pracować z tymi ludźmi. Kiedy przyjeżdżam do dużej stoczni, no w różnych częściach Polski już, i przyjeżdżam z jakimś konkretnym pytaniem, no bo reprezentuję organizację, mamy różne działania, musimy odpowiadać na różne zapytania i przyjeżdżam z dokumentami do podpisu na przykład. Najpierw słyszę pytanie, gdzie ostatnio pływałeś? A wiesz, a ja to pływałem na tym. Ale wiesz co, ja ci pokażę teraz moją nową łódkę, bo jak pływałem na niej ostatnio, to zauważyłem, że brakuje tam tego i tego. Ja to teraz dopracowałem. To są ludzie, którzy się cieszą swoją pracą, którzy po prostu każdego roku robią te łódki, przede wszystkim z myślą o sobie. Jeżeli się robi coś dobrze, jeżeli się robi to z pasją, to się potem przekłada na biznes siłą rzeczy. Także dlatego też ten sukces tak naprawdę mógł zaistnieć, bo ci ludzie nie podchodzą do tego jak po prostu do robienia pieniędzy, tylko do tego, żeby dać ludziom innym, tak innym żeglarzom, innym wodniakom, bo to też w tej chwili mówimy głównie już o łodziach motorowych, żeby dać im wielką radość skorzystania właśnie z tych produktów.
Czy mógłby Pan powiedzieć, że w obecnym momencie polskie łodzie są znane na australijskim rynku, czy dopiero się poniekąd wyłaniają?
Oczywiście w Europie mamy ugruntowaną pozycję. Tak, tam nie ma w zasadzie ludzi, którzy się znają na tej branży, którzy nie wiedzą, co znaczy Polska.
Jaki procent rynku europejskiego ma Polska?
Jeżeli mówimy o takim najbardziej popularnym segmencie tych łodzi motorowych z silnikami zaburtowymi do 9, czy nawet już można powiedzieć do 11 metrów, to uczciwie można powiedzieć, że ponad połowa wszystkich wyprodukowanych łodzi w Europie są robione w Polsce. To jest zdecydowanie wielki sukces i to, że kolejne firmy, duże stocznie europejskie, francuskie, niemieckie, ale także prawie cała Skandynawia zleca produkcję do Polski, jest tylko potwierdzeniem tego, że rzeczywiście robimy te produkty w najwyższej możliwej jakości.
A jak wygląda ta sytuacja z tym market share w Australii?
No właśnie, jeżeli chodzi o te nowe rynki, to rzeczywiście od kilku lat polskie stocznie zaczynają szukać kolejnych miejsc, gdzie mogą rozwinąć swoją sprzedaż, swoją działalność. To są rynki krajów w okolicy Morza Śródziemnego, to jest znowu Rosja wraca, ale też rynki azjatyckie, zwłaszcza okolice Tajwanu, Hongkong, no i również oczywiście Ameryka, no i siłą rzeczy Australia. To są przepiękne warunki do żeglowania. Mamy nawet teraz, w tym roku, kilku przedstawicieli polskich stoczni, którzy tutaj przyjechali, żeby znaleźć jakiegoś partnera, żeby móc też z tymi swoimi jachtami tutaj się pokazać. Bo rzeczywiście te warunki, które tutaj panują i te produkty...
I zamiłowanie w ogóle do żeglarstwa.
Dokładnie. To
Australijczycy kochają łodzie.
No zdecydowanie. Zdecydowanie. Tu rozmawiałem z wieloma osobami, z wieloma Australijczykami na ten temat i oni jakby są przekonani, że jeżeli tylko uda się tym polskim firmom znaleźć, zaczepić u jakiegoś dealera, mają sukces gwarantowany. Bo tak jak mówię, no te warunki i te produkty to musi ze sobą współgrać. Już mamy tutaj na targach łodzie z firmy Parker, mamy łodzie Galeona. No zawsze te największe stocznie przecierają szlaki tym mniejszym. Kolejne firmy, które będą chciały na ten rynek wejść, małe stocznie średniej wielkości będą miały na pewno łatwiej i dużo szybciej tak naprawdę będą mogły się tutaj odnaleźć. I jestem przekonany, że za kilka lat tych polskich brandów tutaj będzie już wiele więcej.
Ile kosztuje ta łódź?
No tak naprawdę...
mówimy o łodzi Galeon.
Mówimy o łodziach Galeon, to mówimy o milionach euro. O kilku milionach, ale to wszystko zależy od wielkości, bo Galeon produkuje od 300 stóp do 780, znaczy przepraszam, od 30 do 78, tak? 330 albo 780. Tu mamy akurat 460, mamy 510, także to jest taki średni jakby przedział ich modeli. Wszystko też zależy od wyposażenia, od tego, jakie materiały zostaną użyte, czy są elementy z karbonu, bo też już to Galeon wprowadza. Zależy wszystko od tego, jaki jest silnik. To wszystko ma wpływ potem na cenę.
Na ilu odbiorców w Australii tej konkretnej łodzi liczycie?
No ja nie jestem z Galeona, więc nie mogę tego powiedzieć. Nie jestem tutaj w stanie jakby przewidzieć. To jest nowy rynek, natomiast patrząc po sukcesie Galeona w Stanach, gdzie w tej chwili są numerem jeden, jeżeli chodzi o sprzedaż.
I ile takich Galeonów pływa w Stanach Zjednoczonych?
No to jest kilkadziesiąt rocznie jednostek jest tam sprzedawanych, natomiast jest dużo więcej też zamówień. To też jakby w tej chwili Galeon musiał zwiększyć prawie dwukrotnie przestrzeń produkcyjną, zatrudnić kolejnych kilkaset osób, żeby nadążyć za tymi zamówieniami, które się posypały. Także na najbliższych kilka lat w zasadzie oni mają już sprzedane modele. Gdyśmy chcieli teraz w Stanach kupić Galeona, podejrzewam, że na 2022 musielibyśmy się zapisać.
A w Australii, gdyby ktoś taki chciał zamówić, to ile by musiał czekać?
W Australii mogę tylko tyle powiedzieć, że dealer, który reprezentuje tutaj Galeona, czekał 5 lat na to, żeby w ogóle móc podpisać taki kontrakt i móc te galeony tutaj wystawić. Także podejrzewam, że oczywiście to jest początek jakby ich tutaj współpracy z Galeonem, więc w tej chwili pewnie jeszcze nie jest tak aż tak wydłużony ten czas oczekiwania, ale jestem przekonany, że za chwilę to znowu urośnie ten rynek galeonowi tutaj bardzo szybko.
Mariusz Sobusiak, firma Sobusiak Yacht Yard. Niezależnie od tego, czy firma jest duża, mała, średnia, to jeżeli firma jest dobra i produkuje jachty dobra, w większości te polskie firmy naprawdę mają produkt bardzo znany na całym świecie, to czeka się rok, tak? Rok, półtora roku. Nie można kupić jachtu od ręki, że one są produkowane na zamówienie. Tak.
I to jest jednym słowem luksusowy rynek milionerów.
Niekoniecznie, dlatego że na przykład moje jachty są to jachty, na które stać jest może nie takiego potencjalnego średniego w Polsce, nazwijmy go Kowalskiego, tak? Niekoniecznie. Natomiast nie jest to jacht nieosiągalny.
I ten, czyli najtańszy?
Najtańsze zaczynają się od 25-30 tysięcy euro.
Tak. No to czyli albo na samochód, albo na jacht, prawda? Wystarczy wybrać.
To jest taki średniej klasy samochód, dokładnie. Także to nie jest coś, na kogo można nie stać na to, tak? Oczywiście, nie kupią wszyscy tego. To nie jest dobro pierwszej potrzeby.
No i dlaczego właśnie w Europie? No bo tutaj Australia to, tak jak słyszymy, jest tym nowym rynkiem dla polskich jachtów, dla tego sektora. Dlaczego w Europie trafiają klienci, na przykład do pana firmy? Co chcą zobaczyć w takim jachcie, który wychodzi z pana stoczni?
Przede wszystkim mamy dobrych konstruktorów, czyli zaczyna się, taki jest dobry background, tak? Czyli dobrzy konstruktorzy, którzy potrafią ten jacht dobrze skonstruować, zaprojektować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście patrzą na jakość, tak? Jakością nasze jednostki nie ustępują jednostkom znanych brandów, tak? Z Francji czy Holandii, Wielkiej Brytanii, tak? Natomiast oczywiście ten jacht też musi się podobać, czyli projektant z kolei, bo czasami to jest konstruktor, designer, to nie jest ta sama osoba.
Tak samo jak samochód musi się podobać.
Oczywiście, także musi się podobać, bo jest to taki element, że okej, fajnie, pływa dobrze, tak, pływa dobrze, ale żonie się musi podobać, tak?
Bo to żona decyduje najbardziej.
Niejednokrotnie jest tak, że przychodzi ktoś, mówi, wie pan co, mi to już się podoba, ja już okej, tylko jeszcze muszę żonę przychodzić i żona przekonać. I żona przychodzi, mówi, okej, podoba mi się, fajny, dobra, możesz kupić, tylko wiesz co, zainstaluj mi taką drabinkę. Dobrze, kochanie, zainstaluj.
Kolor skóry tutaj obić tych fotelików ma być czerwony.
Na przykład, tak. Także żony niejednokrotnie decydują.
Bo... No, ale z tego, co rozumiem, to jakość.
Tak, jakość, bez jakości to po prostu nie ma szans i ta jakość niejednokrotnie musi być wyższa. Nie to, że będzie równa, bo jeżeli jakość będzie równa, to na przykład klienci...
Pójdą do Francuzów.
Pójdą do Francuzów. Na przykład Francuz musi mieć jacht, który będzie wyglądał równie dobrze, bo ich jachty też równie dobrze wyglądają, ale musi też kosztować 30% taniej i musi być 30% lepszy jakościowo. tak to wygląda.
Wyzwanie dla Polaków.
Jest wyzwanie, tak. No, jest się gdzie sprawdzać.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.